Ile jest gatunków kleszczy?
No właśnie, bo my bardzo często mówimy o kleszczach generalizując. Mówimy kleszcze i że wszystkie kleszcze są wrzucane do jednego worka. Gdybyśmy mieli tak sobie to bardziej już naukowo rozpatrzyć, to należy powiedzieć, że w Europie na dzień dzisiejszy stale notowanych jest około 77 gatunków kleszczy. Mhm. W Polsce występuje 19 z nich. To mówimy o takiej stałej parazytofaunie kleszczy, bo coraz więcej i coraz głośniej mówi się o kleszczach egzotycznych, które przybywają do nas wraz z ptakami wędrownymi lub ewentualnie ze zwierzętami egzotycznymi, które podlegają transportowi. Natomiast z tych 19 gatunków kleszczy stale bytujących na terenie kraju, myślę, że zarówno z aspektu medycznego, jak i też weterynaryjnego największe znaczenie mają dwa gatunki kleszczy. Pierwszy z nich to kleszcz pospolity, Ixodes ricinus nazwa łacińska. Drugi z kleszczy określany jest jako kleszcz łąkowy, to jest Dermacentor reticulatus. Oba te kleszcze zasadniczo różnią się od siebie zarówno biologią, preferowanymi gatunkami żywicieli, a także miejscem występowania. Kleszcz pospolity, tak jak sama nazwa wskazuje, w sumie jest bardzo pospolity. Występuje powszechnie na terenie kraju. Można powiedzieć, że jego populacja jest taka wszędobylska, ale bardzo często występuje w skupiskach. Czyli możemy mieć teren oddzielony między sobą dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt metrów i w jednym miejscu będziemy mieli spore skupisko kleszczy. W drugim miejscu właściwie tych kleszczy nie spotkamy. Kleszcze te występują często wzdłuż ścieżek albo też dróg migracji zwierząt lub też ewentualnie ludzi. Najczęściej występują na roślinności otaczającej albo pośrednio graniczący z tymi ścieżkami. Tak więc są gotowe do przeniesienia na żywiciela w momencie, kiedy zostaną strącone przez przechodzącego psa, przez człowieka, który przedziera się w tym środowisku. Jeżeli chodzi o drugiego z kleszczy, Dermatentor reticulatus, kleszcz łąkowy, to w sumie nazwa odpowiada jego występowaniu, ale sytuacja się zmieniła w ostatnich czasach. I wraz z migracją dużych ssaków do miast, którą obserwujemy coraz częściej w wielu miastach, słyszymy o sytuacjach w różnych porach roku, kiedy odławiane są, czy też namierzane i odstraszane duże ssaki, takie jak łosie, ich populacja wzrosła znacząco, to wraz z tymi zwierzętami na ich ciele przenoszone są te kleszcze do rejonów zurbanizowanych. Tak więc Dermacentor reticulatus, co dziwi trochę nas jako parazytologów, bardzo dobrze zadomowił się w mieście, stąd też jego styczność z człowiekiem jest ułatwiona. Dermacentor reticulatus jest też bardziej specyficznym kleszczem. Jego preferowanym gatunkiem, jeżeli chodzi o zwierzęta towarzyszące, jest pies. Rzadko pasożytuje na kotach, także stosunkowo rzadko pasożytuje na człowieku. Natomiast Ixodes ricinus jest mało wyspecjalizowany i ten gatunek może pasożytować zarówno na kręgowcach zmiennociepnych, tutaj mam na myśli nasze krajowe gatunki gadów, jak także na ptakach oraz na człowieku, na psie i na kocie. Natomiast Dermacentor reticulatus, jeżeli chodzi o postać taką dojrzałą, wybiera duże ssaki. Preferowany gatunek, jeżeli chodzi o zwierzęta towarzyszące, to pies. Natomiast z takich typowych żywicieli to właśnie duże ssaki jak łoś. No i wraz ze wzrostem populacji łosi można powiedzieć, że trochę obserwujemy też wzrost występowania tego gatunku kleszcza. Dermacentor reticulatus, a więc ten kleszcz łąkowy, zasadniczo występuje po wschodniej części Wisły. I tu można powiedzieć, że mamy taki główny rejon występowania tego kleszcza. Druga populacja na terenie kraju spotykana jest w województwie lubuskim i to jest odrębna populacja. W tym pasie na zachód od Wisły właściwie Dermacentor reticulatus rzadko występuje. Dlaczego to jest istotne? Tak jak już wspomniałem, ten kleszcz pasożytuje głównie na psach. Jest też głównym odpowiedzialnym za przenoszenie choroby odkleszczowej zwanej babeszliozą. Czyli na tych rejonach, gdzie występuje Dermacentor reticulatus, babeszlioza jest istotnym, znaczącym problemem weterynaryjnym. Natomiast Ixodes ricinus w mniejszym stopniu odpowiada za przenoszenie tej choroby. No i też w miejscach, gdzie występuje Ixodes ricinus, niewykluczone, że wystąpi babeszlioza, ale jest ona o wiele rzadziej spotykana.
A czy jeżeli jesteśmy na takim spacerze właśnie z naszym czworonożym przyjacielem, z psem, to jeżeli przyjdziemy z nim do domu i widzimy te kleszcze, gdzieś tam znajdziemy mu na sierści, to jaka jest szansa, że on by wybrał nas jako swojego żywiciela? Czy jest możliwość, że się w nas wbije?
Rozpocznę jeszcze od wstępu związanego z zabezpieczeniem zwierząt, czy też nawet czasami ludzi, jeżeli chodzi o środki odstraszające, bo mamy środki działające kleszczobójczo, ale także mamy środki działające repelentnie. Zdecydowana większość aktualnie takich nowoczesnych form zwalczania kleszczy to są preparaty działające systemowo, które zasadniczo zabijają kleszczy, ale dopiero po kontakcie z płynami ustrojowymi. Czyli w sumie w założeniu tych preparatów jest to, że kleszcz ma prawo być obecny na swoim żywicielu. Dajmy na to na psie. Następnie ma prawo wbić się w tego psa, pobrać krew i dopiero wtedy ma obowiązek umrzeć, jeżeli zadziała prawidłowo. Dla właściciela jest to trochę sytuacja niekomfortowa, ponieważ po spacerze może zaobserwować u swojego psa na jego powierzchni, czy też gdzieś chodzącego po skórze, na sierści, kleszcza. I ten kleszcz, bardzo realna jest sytuacja, że zostanie przeniesiony do środowiska domowego, do bezpośredniego kontaktu z właścicielami. I teraz odwieczne pytanie, czy taki kleszcz jest w stanie wbić się i aktywnie żerować? Więc z punktu widzenia morfologicznego, biologicznego, ten kleszcz niczym nie różni się od kleszcza, który przebywa w środowisku naturalnym, a więc w tym swoim naturalnym miejscu żerowania. Jednak kleszcze wybierają specyficzne miejsca do żerowania, do oczekiwania na swojego żywiciela. I nasze środowisko domowe zdecydowanie takim środowiskiem nie jest. W mieszkaniach najczęściej mamy zbyt niską wilgotność. Kleszcze nie są w stanie aktywnie polować, można powiedzieć. Więc w środowisku pokojowym, domowym, obserwujemy ruch kleszczy, ale te kleszcze najczęściej uciekają do miejsca, gdzie mogłyby się schować. Przed większą ekspozycją światła, do miejsca bardziej wilgotnego i dopiero tam ewentualnie przeczekać do momentu, aż znowu będą gotowe do żerowania. Więc można powiedzieć, że kleszcz przeniesiony do samochodu, do mieszkania, do domu, zasadniczo nie powinien stanowić zagrożenia dla człowieka. I co więcej, te kleszcze bardzo często w takich środowiskach dosyć szybko obumierają. Natomiast w środowisku swoim naturalnym przebywania, więc w środowisku zewnętrznym, tam faktycznie te kleszcze są gotowe do żerowania, przybierają charakterystyczną postawę z wysuniętymi przednimi odnóżami. Na tych przednich odnóżach znajdują się receptory, to jest tak zwany narząd Hellera. Ten narząd służy do zbierania bodźców zewnętrznych, nie tylko termicznych, ale także jest to szeroko pojęty chemoreceptor, dzięki któremu kleszcz wie, że dany obiekt jest być może jego żywicielem. Natomiast w środowisku domowym to, co my obserwujemy, to kleszcze poruszające się, które nie żerują, bez tych wysuniętych charakterystycznie kończyn. Z drugiej strony nie możemy wykluczyć sytuacji, jak to w biologii bywa, że taki kleszcz w warunkach nietypowych też nie wbije się, bo sytuacja...
Wszystko jest możliwe.
Tak jest, sytuacja nigdy nie jest zero-jedynkowa.
Mówił pan, że ten czas żerowania u kleszcza to nie jest jakby jego większość tej aktywności. A ile w zasadzie kleszcz żyje? Jaka to jest część jego życia, to żerowanie? Czy można tak w ogóle wyróżnić?
Bardzo dobre pytanie, które też właściwie nie ma prostej odpowiedzi. Mamy kilka gatunków kleszczy i one się różnią między sobą, jeżeli chodzi o sposób życia, długość życia. Z drugiej strony też bardzo ważnym dla długości życia kleszczy jest dostępność żywicieli oraz temperatura, w jakiej przebywają, czy też inaczej zmienność sezonowa. Więc jeżeli chodzi o kleszcze występujące na terenie kraju, bo tak będzie nam łatwiej odnieść się do tego, to zasadniczo zdecydowana większość kleszczy, o jakich w ogóle mówimy, to są kleszcze, które charakteryzują się cyklem rozwojowym złożonym, przeobrażeniem niezupełnym. Co to oznacza? Kleszcze rodzą się z jaj. Samica, taką, którą często obserwujemy na powierzchni ciała, taka duża, napompowana, inaczej mówiąc, nassana krwi, składa jaja w środowisku zewnętrznym. Ten okres składania jaj też jest zróżnicowany, może złożyć tych jaj nawet do 1000, ale składa je w pakietach po kilka dni. Następnie, w zależności od warunków termicznych, od wilgotności, od temperatury, jaja rozwijają się nawet do miesiąca czasu. Z tych jaj wykluwają się, nie chciałbym powiedzieć, że mikroskopijne, ale dosłownie milimetrowe larwy kleszczy. Moglibyśmy je określić jako bezbarwne, przezroczyste. I te larwy żerują, przeobrażając się następnie po żerowaniu w postać nimfy, a więc w drugą postać rozwojową. I trzecią postacią jest postać dorosła, ta, którą najczęściej obserwujemy. Ona jest zróżnicowana na samca i na samicę. Postać larwalna zasadniczo nie żeruje na dużych ssakach, w tym na człowieku, w tym na psach, na kotach. Gnatosoma, czyli ten aparat gębowy, albo też inaczej ta część głowowa kleszcza, która odpowiada za przyczepianie się do żywiciela, jest zbyt mała, żeby przebić się przez grubą skórę dużych ssaków. Stąd też najczęściej żerują one na drobnych kręgowcach, na gryzoniach, na ryjówkach. Często są też obecne dopiero w norach tych zwierząt, a więc tak na dobrą sprawę nie na powierzchni ziemi. Postać nimfy już jest w stanie żerować na większych kręgowcach, w tym na ssakach średnich, na dużych ssakach, a więc także na psach, kotach i na człowieku. My zawsze, rozmawiając o kleszczach, boimy się z jednej strony samej obecności kleszcza. Nikt nie lubi mieć wbitego ektopasożyta, który ssie krew, ale to jest chyba nie najgroźniejsze, czego obawiają się ludzie. Większość ludzi
obawia
się
chorób
odkleszczowych. Te choroby odkleszczowe mają duże konsekwencje medyczne, ale też i weterynaryjne. Natomiast wśród tych chorób mamy choroby przenoszone transowarialne. oralnie, to oznacza, że samica zarażona daną chorobą może tą chorobę przenieść przez jaja na larwy. Mhm. I w takim przypadku larwy, które pierwszy raz pożywiają się, od razu są w stanie przenieść jako wektory choroby na swojego żywiciela. Ale mamy też choroby takie jak choćby choroby przenoszone transstadialnie, które mogą być przenoszone pomiędzy poszczególnymi stadiami kleszcza. Więc jeżeli larwa pożywi się na gryzoniu i ten gryzoń będzie zarażony daną chorobą, to następnie nimfa i posad dorosły też będzie przenosiła tą chorobę. To jest między innymi przykład boreliozy, którą tak na dobrą sprawę kleszcze nie przenoszą przez jaja, ale zarażają się dopiero larwy, postać larwalna. Czy osoba nie będąca medykiem, parazytologiem, czy ewentualnie lekarzem weterynarii jest w stanie rozróżnić te postaci? No tak jak powiedziałem, przede wszystkim one różnią się postacie rozwojowe kleszczy wielkością, ale także liczbą odnóży. Wszystkie pajęczaki na świecie, o których wiemy, w postaciach dorosłych mają 4 pary odnóży, czyli mają 8 odnóży. Natomiast w przypadku larw mówimy o trójnogich larwach, a więc mają 6 odnóży, 3 pary odnóży. Jeżeli ktoś z Państwa by zaobserwował na sobie, na zwierzęciu, mimo wszystko gdzieś tam wbitą postać larwalną, no to od razu muszę powiedzieć uspokajająco, taka larwa nie jest w stanie zarazić boreliozą, bo ona dopiero zaraża się tą boreliozą, żerując na pierwszym swoim żywicielu. Natomiast są też choroby, takie jak babesioza choćby, które są przenoszone transowarialnie, no i w tym przypadku także postaci larwalne są w stanie przenieść tą chorobę na swojego żywiciela. Mówiliśmy tutaj też o długości życia, ale też może rozpocznijmy od długości żerowania, bo to jest kluczowe dla przenoszenia chorób zakaźnych i też dla zrozumienia patogenezy tych chorób. Więc postaci poszczególne, rozwojowe, żerują na swoich żywicielach w różnych odstępach czasowych. Najkrócej żerują postaci larwalne, następnie nimfy i postaci dorosłe. Samiec żeruje, można powiedzieć, że tylko i wyłącznie dla siebie. Natomiast samica pobiera tej krwi więcej. Stąd też te największe kleszcze, które obserwujemy, to są właśnie samice. One tą krew potrzebują do produkcji tej dużej ilości jaj, o której mówiłem.
No i właśnie i też te jaja, jak co ona składa i potem larwy i tak dalej, to one po prostu na tym samym żywicielu stacjonują, że tak powiem. Czy jak to wygląda?
Nie. Po wbiciu się i aktywnym żerowaniu, nassaniu się tej krwi, samica odczepia się od swojego żywiciela i składanie jaj odbywa się w środowisku zewnętrznym. O kleszczach mówimy, że są gatunki tak zwane trójżywicielskie kleszczy. Mm-hmm. Co to oznacza? Że każda z postaci kleszczy żeruje na innym żywicielu. Każdorazowe pożywianie się krwią daje możliwość przeobrażenia się. A więc, aby kleszcz mógł rozwinąć się z postaci larwalnej do postaci nimfy, z postaci nimfy do postaci dorosłej, musi nassać się krwi na nowym żywicielu. No i w całym swoim życiu mają 3 żywicieli. Drobne ssaki, średnie ssaki i duże ssaki. Tak to wygląda w przypadku większości gatunków kleszczy. Co ważne, na ten cały okres żerowania, to w przypadku postaci nimf, czy też postaci dorosłych, to jest okres 48-96 godzin, a więc w przypadku większości to są 2-3 do 5 dni. Może to być okres dłuższy, w zależności od gatunku i też, czy mamy do czynienia z samcem, czy z samicą. Następnie mamy okres nieaktywnego żerowania, a więc okres przebywania w środowisku zewnętrznym, metamorfozy. No i to jest okres, który może obejmować nawet kilka miesięcy. Poszczególne postaci rozwojowe są bardzo odporne na głód, tak więc mogą bez swojego żywiciela obyć się nawet rok. A więc w skrajnym przypadku możemy mieć taką sytuację, że okres rozwoju kleszcza, ten okres, cały jego cykl życiowy zamknąć się w 3 latach.